Poprzednio wspólnie omawialiśmy pierwsze przykazanie, które mówi: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I kult Boga lub bogów w starożytnych kulturach przeważnie objawiał się budowaniem miejsc im poświęconym i czczeniem ich oraz modlitwą do nich. W Izajasza w 42 rozdziale czytamy takie słowa: ja, Pan, takie jest imię moje, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Czyli Bóg mówi, że On nie odda swojej chwały nikomu. Dlatego pierwsze przykazanie jest: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Jeżeli modlimy się do kogoś innego niż Stwórca, wówczas przyznajemy tej osobie lub tej rzeczy cechy Boga. I wtedy uznajemy, że ta osoba jest wszechobecna, ponieważ jeżeli my się modlimy i ktoś inny się modli do tej samej rzeczy albo tej samej osoby, wówczas ta osoba musi być wszechobecna. Zakładamy. To wówczas czynimy sobie innego Boga niż nasz Bóg Stwórca. Jeżeli budujemy im jakieś kapliczki albo świątynie, to wówczas przyznajemy, że ta rzecz, ta osoba jest Bogiem. I czynimy sobie coś właśnie innego niż Bóg, aby to uwielbiać. Jeżeli wprowadzamy kult kogoś albo w nim uczestniczymy, to uczestniczymy w kulcie kogoś, kto staje się Bogiem dla wielu osób. I jest to wykroczenie przeciwko pierwszemu przykazaniu, czyli przeciwko samemu Bogu Jahwe. Jeżeli założyciel danej grupy albo lider staje się takim guru, że każde jego słowo, każda jego interpretacja jest najważniejsza i nie można nic powiedzieć, wówczas zaczynamy wchodzić w to pierwsze, czy przeciwko temu pierwszemu przykazaniu. Jeżeli widzimy, czy uważamy, że jest jakiś duchowy mąż, jakiś duchowy człowiek, mąż Boży, jedziemy tysiące kilometrów, żeby być tylko w obecności tego człowieka, to powinniśmy uważać. Bo być może ta osoba, ten człowiek staje się dla nas kimś takim jak Bóg. Tak jak wam wcześniej wspominałem, znam kościół, gdzie ludzie za pastorem przeprowadzali się setki kilometrów, żeby być tylko w obecności tego pastora. To już nie jest dobre. Bóg nie jest ograniczony do jednego miejsca, do jednej osoby, do jednej społeczności czy do jednej grupy. Jeżeli tak uważamy, to ryzykujemy to, że zaczniemy uwielbiać to miejsce, tą osobę, tą grupę, i będzie to wykroczenie przeciwko pierwszemu przykazaniu. Była pewna grupa w Gorzowie Wielkopolskim, akurat tam pojechałem, grupa Amerykanów, która mówiła do ludzi: nawróćcie się, uwierzcie, bo my już jutro wyjeżdżamy. Czyli później już nie będzie tej możliwości. Bóg jedzie z nami, bo Bóg właśnie jest ograniczony do nas. Z drugiej strony też przeciwko temu pierwszemu przykazaniu czasem my postępujemy, stawiając siebie w centrum. Uważamy, że to my jesteśmy, że to życie kręci się wokół nas, że my jesteśmy Bogu, że w życiu chodzi o mnie, a nie o Boga. A przecież Bogu chodzi głównie o Jego chwałę. Wiecie, kiedyś dla mnie to było szokujące odkrycie, kiedy właśnie odkryłem, że Bogu bardziej niż na mnie zależy na Jego własnej chwale. I dla mnie to było szokujące. No jak to? Przecież On mnie tak kocha, tak? Jemu bardzo na mnie zależy. Jak można powiedzieć, że Bogu zależy na swojej własnej chwale? Ale wiecie, jeżeli Bogu zależałoby na czymś innym, czy na kimś innym, niż na Jego własnej chwale, to byłby uzależniony od tej osoby albo tej rzeczy. I to ta rzecz byłaby w centrum. Wówczas Bóg byłby podobny do takiego dżina, który wychodzi z lampy i spełnia życzenie. Ale zobaczcie, że my, świadomie lub nie, wielu chrześcijan właśnie w ten sposób postępuje. Widzi Boga jako dżina, który wychodzi i spełnia życzenie. Spełnia prośby modlitewne. My, nasze życie kręci się wokół nas i Bóg powinien spełniać nasze prośby, nasze modlitwy. Nie mówię, aby się nie modlić. Bóg zachęca, przychodźcie do mnie, tak? Ale jeżeli uważamy, że całe życie kręci się wokół nas, że to my jesteśmy najważniejsi, że to Bogu najbardziej na nas zależy, a nie na Jego chwale, to wówczas Go traktujemy jako takiego, który ma spełniać nasze zachcianki. Bo to przecież Jemu chodzi o nas, tak? A właśnie Bogu chodzi najbardziej o Bożą chwałę. I przykazanie, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, też tyczy się nas samych. Nie możemy stawiać siebie w centrum, a Boga odsuwać, bo w ten sposób łamiemy pierwsze i najważniejsze przykazanie. Kiedyś pewien człowiek przyszedł i mówi do pewnego pastora, słuchaj, ja nie jestem wierzący, a i tak spełniam wszystkie przykazania. Na co ten pastor, a co z pierwszym przykazaniem? Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Musisz uznać, że ja jestem tym Bogiem, tak? Czyli pierwszego przykazania nie spełniasz. Jak możesz mówić, że spełniasz je wszystkie? Tak więc niektórzy z nas traktują Boga jako takiego dżina, który ma spełniać nasze życzenia. Jeszcze jedno odnośnie tego pierwszego przykazania. Czasem jest tak, że traktujemy innych jak bogów. Jeżeli zgadzasz się z jakąkolwiek osobą we wszystkim, w każdej pojedynczej rzeczy, to wniosek jest dwojaki. Albo w ogóle nie myślisz, albo ta osoba jest Bogiem. Tak? Także powinniśmy też pamiętać, bo każdy z nas jest w pewien sposób ułomny i dopóki nie będziemy w wieczności z Bogiem, to nie mamy odpowiedzi na wszystko. Tak? Dzisiaj spojrzymy na drugie przykazanie. I tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jest pewien problem, o jakim przykazaniu mówimy. Ponieważ trochę inaczej ten rozdział z 10 przykazaniami dzielą Żydzi, trochę inaczej dzielą prawosławni, trochę inaczej dzielą protestanci, oprócz luteran, trochę inaczej luteranie i trochę inaczej katolicy. Także o którym dekalogu mówimy? Jest tak, że jest więcej poleceń czy zakazów w tym 20 rozdziale drugiej Mojżeszowej niż tylko 10 i dlatego jest różny podział. My będziemy czytać drugą Mojżeszową, 20 rozdział i będziemy czytać od 4 wersetu. 4, 5 i 6 werset. Co zdradza, że numerujemy to jako protestanci. Nie rzeźb sobie bóstw, ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, ani nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. Nie składaj temu pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie odrzucają, a okazuję łaskę 1000 pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Także gwoli wyjaśnienia nie jest też do końca tak, że katolicy ukrywają to przykazanie, ponieważ ten rozdział też jest i te wersety są w Biblii. Ale podobnie jak i Żydzi, oni widzą wcześniejszy werset, nie oddawaj czci innym bogom obok mnie, albo nie będziesz miał innych bogów obok mnie, jako łączny razem z tym tekstem, nie będziesz rzeźbił sobie bóstw, ani czynił żadnych wyobrażeń. Także nie ma tu ukrytego przykazania, jest to połączone. Większość zgadza się z tym, że w tym fragmencie chodzi o podobiznę Boga Jahwe. Bóg objawił się ludziom przez Słowo. Tak? I dlatego wszelkie fizyczne wyobrażenia Boga ograniczają Go. Powodują, że mamy pewne wyobrażenie, podczas gdy Bóg jest, tak jak czytaliśmy, duchem. Tak? I nie możemy sobie wyobrazić Go w taki czy inny sposób. Zawsze to będzie ograniczało, ten obraz będzie Boga ograniczał. A więc wszelkie czynienie podobizn Boga jest niewłaściwe dlatego, że Go ogranicza. W 5 Mojżeszowej, w 4 rozdziale, 9-13 czytamy takie słowa. Tylko uważaj i pilnie strzeż mojej duszy, swojej duszy, abyś nie zapominał tych spraw, które widziałeś na własne oczy, aby nie odstąpiły one od twojego serca, póki żyjesz. Zapoznawaj się raczej z nimi i te swoich synów i wnuków. Opowiadaj im o dniu, w którym stanąłeś przed obliczem Pana, twojego Boga, na Hebronie, kiedy to Pan powiedział do mnie, zgromadź mi lud, a sprawię, by usłyszeli moje słowa i nauczyli się bojaźni przede mną po wszystkie dni swojego życia na ziemi. Następnie zaś, aby uczyli tego swoich synów. Także i dalej czytamy. Wtedy podeszliście i stanęliście u podnóża góry, która płonęła ogniem aż po samo niebo, a spowijał ją ciemny obłok i gęsty mrok. I Pan przemówił do was spośród ognia. Słuchaliście głosu słów, lecz poza brzmieniem głosu nie widzieliście żadnej postaci. Wówczas przedstawił wam swoje przymierze i polecił wam go przestrzegać. 10 przykazań, które wypisał na 2 kamiennych tablicach. A mnie Pan przekazał w tym czasie, abym nauczał was ustaw i praw, abyście je stosowali w ziemi, do której przeprowadzicie się, by ją posiąść. A więc Bóg uznał za wystarczające, że mamy Jego Słowo, mamy przekazane, co mamy czynić, kim jest Bóg i w ten sposób Go uwielbiać. Ale człowiek, zauważyliście, ma tendencję do oddawania chwały czemuś innemu niż Stwórca. Mamy jakąś taką tendencję, aby tworzyć coś obok Boga. Nawet obrazy, które pierwotnie miały na celu zachętę do uwielbienia, stają się kultem czy celem uwielbienia. Byłem w jednym mieście, poproszono mnie, żebym tam pojechał, i akurat pewne ulice były zamknięte i były przyozdobione i tak dalej, duże miasto. Pytam się, co jest? A tu obraz jeździ od parafii do parafii. I wszyscy przychodzą, byleby zobaczyć, dotknąć i pomodlić się. Bóg jest Bogiem zazdrosnym i Jego pasja wynika ze świętości. Jaka może być Boża reakcja, gdy widzi ludzi, którzy uwielbiają coś innego lub kogoś innego niż On sam? Którzy uwielbiają stworzenie, z jednej strony może Jego stworzenie, albo uwielbiają swoje stworzenie. To jest niesamowicie. Bóg z nikim i z niczym nie podzieli się swoją chwałą i czcią. I pierwsze i drugie przykazanie właśnie o tym mówią. Ale dlaczego uwielbiamy inne rzeczy niż Bóg? Ponieważ możemy to kontrolować. I tym samym my stajemy się tymi, którzy są ważniejsi. Nie wiem, czy kiedyś spotkałem się z czymś takim, że był obraz Jezusa i ktoś coś złego chciał zrobić, obrócił obraz, żeby Jezus nie widział. Wtedy ja kontroluję Boga, mogę robić to, co chcę. Tak? To właśnie pokazuje, dlaczego my chcemy uwielbiać coś innego, a nie samego Boga, aby kontrolować. Powiemy sobie, a to na szczęście nie dotyczy nas, protestantów. Tak? Bo my nie mamy obrazów, które byśmy obracali, żeby tam Jezus nie widział. Ale protestanci czasem tworzą sobie obraz Boga na swoje własne podobieństwo. I takiego Boga próbują uwielbiać, takiego Boga próbują kontrolować. Czasem Bóg właśnie jest stworzony na nasze własne podobieństwo. I gdy na przykład grzeszymy, spotkałem się z osobami, które żyją bez ślubu, chrześcijanie w kościele. Pytam się, czy to jest grzech? No nie, nie do końca, bo Bóg jest miłością. Tak? A więc tworzymy sobie Boga tak, aby nam właśnie pasował i takiego Boga uwielbiamy. Robimy jakiś inny grzech, a Bóg jest taki, albo Bóg jest inny. Tak? I co chwilę zmieniamy ten obraz, tą wizję Boga. W tym tygodniu szkocki kościół episkopalny ogłosił, że w końcu Bóg będzie mógł błogosławić małżeństwa homoseksualne w tym kościele. W końcu ci ludzie, którzy byli odrzuceni, teraz Bóg będzie mógł do nich dotrzeć. Zobaczcie, jak tworzymy sobie Boga, tak, na nasz własny obraz i podobieństwo, takiego, jakiego chcemy, taki, jaki akurat nam pasuje w danym momencie. Gdy byłem w pewnym kościele, też największym kościele homoseksualnym, tu wcześniej wspominałem o tym, pastor czytał list od kobiety, która mówiła, jak możecie to czynić? Czy nie czytaliście Rzymian, listu do Rzymian, gdzie to jest potępione? Na co pastor mówi, ty staniesz przed Bogiem preferencji seksualnych, podczas gdy ja stanę przed Bogiem miłości kiedyś. Także zobaczcie, kiedy nam pasuje, tworzymy obraz takiego, a nie innego Boga. I to nie tyczy się tylko właśnie takich kwestii, ale też innych. Ktoś kiedyś powiedział, pokaż mi swoją Biblię, bo niektórzy podkreślają, a powiem ci, jaki jesteś. Bo podkreślamy często fragmenty, które nam bardzo pasują, które są takie odpowiednie. Rzadko kiedy widać w Biblii podkreślone fragmenty o karze. Że uważaj, bo ukarze ciebie za to lub za tamto. Ludzie raczej tego nie podkreślają, bardziej podkreślają, będę ciebie błogosławił, jesteś super, jesteś wspaniały, tak? Szczególnie powyrywane z fragmentów i w ten sposób tworzymy Boga na własny obraz i na własne podobieństwo. Ale to jest także łamanie tego przykazania. Może nie rzeźbimy i nie kłaniamy się temu, ale tworzymy w swojej głowie taki obraz Boga i tego Boga w danym momencie uwielbiamy. Jakie jest antidotum na to? Jakie jest lekarstwo? Czytanie uważne Biblii. Modlitwa, aby Duch Święty wprowadzał nas we wszelką prawdę, żeby przemieniał nasz umysł i czytanie Słowa Bożego, abyśmy mogli widzieć obraz prawdziwego Boga. To jest właśnie właściwa reakcja, to jest antidotum, ponieważ wówczas Bóg będzie prostował nasze myślenie. I właśnie ten fragment, który czytaliśmy odnośnie Samarytanki, że Bóg chce, żeby oddawać Mu cześć w duchu i w prawdzie. I właśnie takimi ludźmi powinniśmy być, którzy oddają Bogu cześć w duchu i w prawdzie. I dalej Bóg mówi, ponieważ jest to jedno z tych przykazań, gdzie Bóg jeszcze dalej daje uzasadnienie. Ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Bóg nie odda swojej chwały nikomu. Jeżeli Ty jesteś na tronie swojego życia i uważasz, że to Ty jesteś tym, wokół którego życie się kręci, Bóg może różnymi okolicznościami sprowadzić cię z tego piedestału gdzie indziej. I dalej, dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie odrzucają. Pytanie jest, dlaczego akurat tutaj jest trzecie i czwarte pokolenie? Czy Bóg czasem decyduje do trzeciego pokolenia, a czasem do czwartego? O co w tym wszystkim chodzi? Niektórzy właśnie doszukują się jakichś klątw pokoleniowych, tak, że do trzeciego albo czwartego pokolenia szukają, jaki grzech dziadek miał, albo pradziadek, albo ktoś tam. Ale tu nie chodzi o to. W społeczności żydowskiej grupy mieszkały razem, rodziny mieszkały razem kilka pokoleń. To były 3-4 pokolenia. I jeżeli to była też kultura honoru i wstydu, jeżeli jedna głowa domu była okryta wstydem, czy była karana, wówczas cały dom, całe to domostwo, 3-4 pokolenia były karane. Właśnie były okryte wstydem. Także Bóg nie mówi, abyśmy doszukiwali się jakichś klątw pokoleniowych, tak jak w niektórych kościołach próbuje się robić, ale tu chodzi po prostu, że dane domostwo będzie ukarane. I tak widzimy czasem w Biblii, gdy był sąd nad Korachem, cała rodzina Koracha, tak? I ci, którzy byli poplecznikami, byli karani. Jednak Bóg później, co obiecuje? Nie będzie już tak, że będą karane grzechy ojców na synach. Także Bóg zapowiada, że każdy z nas odpowie za siebie samego. Że nie ma tak zbiorowej odpowiedzialności, ale że każdy z nas będzie odpowiadał za siebie. Wówczas w tamtym czasie, gdzie głowa domu była okryta wstydem, cały dom był okryty wstydem. Wszyscy uważali, że ludzie z tej rodziny właśnie są negatywni. Bóg mówi, to się zmieni, to się zmienia. I dlatego mówi, nie będą synowie odpowiadać za grzechy ojców. Tak więc pierwsze dwa przykazania wskazują nam, że nikt i nic nie może równać się z Bogiem. Nikt i nic nie może zastąpić nam Boga Jahwe, ponieważ Bóg traktuje to bardzo poważnie. Bóg traktuje to wystąpienie poważnie. I też obiecuje, że będzie błogosławił też ludzi, którzy przestrzegają Jego przykazań, przestrzegają tego, że Bóg jest najważniejszy w ich życiu. Samo to, że ich przykład, ich wychowanie, to wszystko wpływa pozytywnie na ich dzieci i na kolejne pokolenia. Dlatego też moją modlitwą jest, żeby Bóg poprzez nas błogosławił nasze dzieci, nasze wnuki, ale także całą społeczność, która jest wokół nas. A żeby każdy wiedział, że ta społeczność przestrzega tego, że Bóg jest najważniejszy. Nie jakiś lider, nie jakiś pastor, nie jakaś grupa, ale Bóg. W naszym życiu to Bóg ma mieć pierwsze miejsce zawsze i wszędzie. Amen.
Amen.
Także zapraszam, abyśmy mogli